Mam dzisiaj gościa, którego przywitałam w jednym z naszych najstarszych zakątków tego radia, w takim starym studiu, ale z tego co wiem, to Robert Romanowicz, nasz dzisiejszy gość z wykształcenia architekt, także z wieloletnim doświadczeniem, ale też rysownik, malarz, lubi starocie.
Tak, jak
cześć,
najbardziej.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Praktycznie od zawsze, tak mi się wydaje. No, jak sięgam pamięcią wstecz, no to jednak rzeczy, które znajdowałem, zawsze je przygarniałem, trzymałem je u siebie, przerabiałem często i to zostało mi do teraz i teraz też tym się zajmuję. Chociaż chyba zaczynam troszeczkę iść w stronę tak troszeczkę nowoczesności coraz częściej.
No bo ja słyszałam o tobie, że ty jesteś takim zbieraczem, szperaczem, że lubisz targi staroci i tam potrafisz coś znaleźć, z czego coś stworzysz niesamowitego, później jakąś scenografię teatralną na przykład.
Tak. Tak, tak. Nawet niektóre ilustracje w książkach zostały zilustrowane w ten sposób, że najpierw rzeczy, które znalazłem na targach staroci, przerabiałem je, potem fotografowałem i w ten sposób powstawały ilustracje.
Ilustracje do książek
tak.
I takich dla dzieci bajek jak Pepe i Melek na tropie też?
Pepe i Melek, zupełnie inna technika. Wróciłem też do dosyć archaicznego narzędzia, jakim jest ołówek i odkryłem na nowo, że jednak ten ołówek ma bardzo, bardzo dużo możliwości. I ten Pepe i Melek powstawał dosyć długo, ponieważ tam jest prawie 100 ilustracji, a ja zakochałem się na nowo w ołówku. I jak zacząłem robić te ilustracje, to się okazało, że nad każdą ilustracją siedzę prawie 4 dni, więc prace się dosyć mocno rozciągnęły. Natomiast no, mam nadzieję, że efekt jest w miarę przyzwoity.
Zgodzisz się ze mną, że to wielkie dzieło jest?
No tak, można powiedzieć, że dosłownie, bo jednak książka jest dość duża.
To jest chyba jedna z największych książek dla dzieci, jakie ja widziałam. Widziałam książki grube, widziałam baśnie, wydania takie książek, ale ta jest największą chyba z możliwych.
Tak.
Jaki jest format tej bajki?
Ja nie pamiętam.
Pamiętasz? Nie pamiętasz.
Ale jest spory, w każdym razie ilustracje, które przygotowywałem, musiałem siłą rzeczy robić w formatu A4 i A3, natomiast finalnie ilustracje są trochę jeszcze powiększone, więc ten format jest naprawdę spory, format książki.
Zaczynamy od tej książki, ponieważ zbliża się Dzień Dziecka. To jest książka, którą w czasie epidemii nasi najmłodsi słuchacze mogli słuchać fragmentami. Monika Jaworska proponowała i czytała o poranku. O fabule tej książki będę rozmawiała z autorką jeszcze w poniedziałek, z Grażyną Lutosławską. W półce z książkami już teraz gorąco zapraszam, ale właśnie to, co w pierwszej chwili przykuwa uwagę do tej książki, to przede wszystkim rozmiar, no i ten twój ołówek, jak wspomniałeś, archaiczny, do którego powróciłeś. Co było pierwsze? Historie czy postaci? Chyba historia napisana.
No tak, tak. Była historia napisana. Natomiast tutaj miałem dosyć dużą dowolność, jeżeli chodzi o technikę i zaproponowałem na początku właśnie ten ołówek. Finalnie miały być ilustracje kolorowe. Natomiast w miarę wchodzenia w te ilustracje, gdy powstawały kolejne, właściwie zapomnieliśmy z wydawnictwem o kolorystyce i finalnie okazało się, że książka może być ukazać się, no powiedzmy, czarno-biała. Chociaż no trudno mówić tutaj o czerni i bieli, bo tam jest mnóstwo też takich odcieni szarości, więc właściwie no, nie spotkałem się jeszcze z jakąś taką opinią, że książka jest taka monotonna i monochromatyczna, jeżeli chodzi o ilustracje. No chyba te postacie, które tam występują, są na tyle barwne, że te ilustracje są przyswajalne przez odbiorcę.
Te kolory w ogóle nie są tam potrzebne.
No to była książka, którą naprawdę, można powiedzieć, przeżyłem. Ale to właśnie przez ogrom pracy i no, przez tekst, który narzucał mi pewne sytuacje.
No właśnie, a czy Grażyna, zdarzało się, że miała jakieś swoje uwagi, czy na bieżąco jej przedstawiałeś to, co narysowałeś, autorka tekstu?
Chyba nie, dlatego że właściwie kontaktowałem się bezpośrednio z wydawnictwem, więc być może w wydawnictwie, między wydawnictwem a panią Grażyną były.
A kiedy się spotkałeś z Grażyną właśnie?
Przy promocji książki.
Dopiero? Czyli przy powstawaniu tej książki tak. Nie znaliście
nie.
się?
No można powiedzieć, że przez portale społecznościowe, to tak. No to ułatwia trochę. Więc można się już jakoś tam poznać, napisać kilka słów, wymienić się spostrzeżeniami. Natomiast bezpośrednio spotkaliśmy się przy promocji książki, a w trakcie tworzenia książki nie słyszałem, żeby były jakieś sugestie. Tam właśnie jedyna sytuacja to była z tymi nogami od Pepe. czyli że jest ich za dużo i czy zostajemy przy tym. Ja się cieszyłem, że zostajemy, bo było mnóstwo ilustracji narysowanych z większą ilością odnóży. Chociaż muszę powiedzieć, że to było z premedytacją z mojej strony, ale chyba zapomniałem poinformować wydawnictwo, że zrobiłem coś takiego, a potem się okazało, że jednak trzeba będzie chyba zmienić, a potem się okazało, że nie. I to była świetna wiadomość.
Pepe to jest pan patyczak, nazwany przez wróbelka Elemelka właśnie Pepe, ten skrót, dwa razy tak. P, no to mamy Pepe. I to są bohaterowie bajki, którzy wyruszają do lasu. Właściwie Pepe, który ma żonę i normalny dom, nagle się orientuje, że znika w lustrze i wyrusza, żeby siebie odszukać i spotyka takiego wróbelka Elemelka. Są bardzo różni i mają bardzo różne przygody i różne postaci się pojawiają w tej bajce. Tutaj moje pytanie właśnie do ciebie jako rysownika. Wyobrażałeś sobie te postaci, czy miałeś jakieś sugestie od autorki, jak one mają wyglądać, czy to była też twoja dowolność?
Moja dowolność. Zazwyczaj jest tak, że jednak dostaję wolną rękę, jeżeli chodzi o technikę i o później sposób przedstawiania postaci. Samą treść musiałem przeczytać siłą rzeczy kilkanaście razy, bo to cały czas musiałem do tego wracać. Przy wróbelku jest tak, że wróbelek wygląda dość podobnie do prawdziwego wróbelka.
Wiernie.
Natomiast wiernie, tak. Natomiast inne postaci są już takie bardziej surrealistyczne. Zresztą ja w swoich obrazach czy w innych ilustracjach bardziej skłaniam się ku stronie takiej bardziej surrealistycznej niż realistycznej. To mnie bardziej pociąga. No i też tutaj właśnie zastosowaliśmy ten sposób przedstawiania postaci między innymi przez patyczaka, te wyciągnięte oczy na zewnątrz. Zresztą mogę zdradzić, że ale pewnie to
tak.
Każdy zobaczy, że tych odnóży jest więcej niż w rzeczywistości. Mieliśmy je zmieniać. Ale potem po namyśle i po konsultacjach wydawnictwa z autorką stwierdziliśmy, że zostanie, że to jednak jest, że to dobrze robi dla tej postaci. No kolejne postaci są takie no, bardziej bajkowe. No i tak jak mówię, no idące takie w stronę bardziej surrealistyczną, tam są...
Ale tam jest mrówka i jest...
Tak, kot, miś, wiewiórka, dzięcioł. Także jest mnóstwo tych postaci, na które napotykają Pepe i Melek, którzy wędrują w poszukiwaniu odbicia.
Ta książka i te postaci, mam wrażenie, że trafiają właśnie i do dorosłych, i do dzieci. Ja już do tych najmłodszych nie należę, a przykuły moją uwagę, nawet gdybym nie miała o tej książce rozmawiać, to i tak zwróciłabym uwagę na te rysunki.
Szczerze powiem, że... Jak tworzę jakiekolwiek postaci, czy tworzę postaci na obrazach swoich, bo dosyć dużo obrazów też maluję, czy właśnie przy ilustrowaniu książek, właściwie nie wiem, czy to jest dobrze, czy nie, ale nie zastanawiam się, jaki jest odbiorca. Dlatego, że staram się zainteresować swoimi ilustracjami zarówno dorosłych, jak i dzieci. I do tej pory mi się chyba to udaje, dlatego że dzieci dobrze odbierają moje postaci, chociaż czasami one idą takie, no są, tak jak mówię, są trochę bardziej surrealistyczne. Są duże nosy, jakieś duże oczy.
Oczy szczególnie często tak, rozstawione.
Tak, rozstawione.
Szeroko.
Natomiast zauważyłem, że... Znaczy staram się, żeby postaci nie były zbyt infantylne, więc nawet przy ilustrowaniu książek dla takich najnajów, bo tworzę też ilustracje do książek dla od 0 do 3 na przykład, też się nad tym nie zastanawiam. Po prostu robię swoje postaci i to jakoś przechodzi. Wydawnictwa zazwyczaj nie mają nic przeciwko temu i tak powstaje książka za książką właśnie z takimi dziwnymi postaciami.
No właśnie chciałam cię o to też zapytać. Jeżeli ktoś patrzy na twoje prace, to je rozpozna bardzo szybko po... Po kolorach na pewno. No, po rozstawionych oczach u postaci tak, szeroko tak. Też.
No tak jest. Jeżeli chodzi o obrazy, to właśnie kolorystyka, bo dosyć specyficzną kolorystykę używam. Mam kilka ulubionych kolorów.
I na może przykład? To też,
na przykład mocny pomarańczowy, taki fluorescencyjny. Trudny do użycia, ale mam swoje sposoby, żeby to jakoś tam wpleść w te obrazy. Potem oczywiście mam problem z fotografowaniem takiego czegoś, ale to się udaje. Natomiast też zwróciłem uwagę dość często, gdy rozmawiam z odbiorcami, mam czy podczas wernisaży, czy na przykład na spotkaniach autorskich, to mówią, że kreska jest, chociaż ja tego nie widzę, powiem szczerze. Ja się dziwię, że można rozpoznać moje obrazy i porównać je do rysunków, które są powiedzmy monochromatyczne, znajdują tam wspólną jakąś kreskę. No to ja się cieszę z tego. Ja tego za bardzo nie widzę, ale być może tak to jest właśnie, że udaje mi się to wszystko jakoś tak spajać.
No i właśnie te rozstawione oczy, skąd one się wzięły?
Nie wiem, no może te oczy właśnie też tak dają taki charakter. Ja mam, to mi zawsze żona zarzuca, że moje obrazy są takie statyczne, że po prostu coś stoi i się nie rusza, ale wydaje mi się, że te oczy jednak gdzieś tam, one czasami robię tak, że nie patrzą się w stronę odbiorcy, tylko na przykład lekko w bok, ale też próbują sięgnąć tego odbiorcy i to się robi takie dosyć... trochę niepokojące, trochę takie zachęcające do tego, żeby zapoznać się z tym obrazem jeszcze bardziej.
Widzisz, twoja żona mówi, że są statyczne, a ja chciałam powiedzieć, że jak patrzę na twoje obrazy i rysunki, i szkice, to mam wrażenie, że chociaż są bez ruchu, to one się ruszają, że tam się zawsze coś dzieje. Że to jest zawsze przedstawiona jakaś historia, w której jest jakieś wydarzenie. To nie jest martwa natura.
No mi się też tak wydaje. W takim razie poproszę żonę, żeby wysłuchała tej audycji. Może to tylko właśnie chyba przy tych obrazach. Natomiast jak ilustruję książki, zostaję trochę tak pobudzony przez ten tekst. I zresztą ten tekst też wymusza pewne sytuacje. Gdy maluję obrazy, maluję dla siebie, więc może czasami z lenistwa idę gdzieś tam w cały czas, no tą stateczność na przykład. Natomiast jeżeli chodzi o ilustrację, to jednak tekst troszeczkę narzuca pewne rzeczy i, no i wymusza na mnie, żebym bardziej przysiadł i jednak, żeby tego ruchu było więcej, więc może to dlatego jest tak. Trudno mi się rysuje postaci ludzkie na przykład.
A to jeżeli... też było jedno z moich pytań, tak. Dlaczego człowieków omijasz?
Staram się też rysować, ale też jednak w taki sposób trochę surrealistyczny. Wtedy ja jednak mam dużo oddechu, jeżeli dostaję pozwolenie i zielone światło na to, że to może być iść w stronę surrealistyczną, taką nie klasyczną, nie taką oczywistą. I wtedy właściwie łatwo mi się rysuje. No, są czasami takie... znaczy to nawet nie chodzi o tekst, tylko bardziej o tą sytuację, którą muszę przedstawić, no to muszę troszeczkę jednak poćwiczyć, poszkicować. Natomiast właściwie rysowanie to nie jest trudna rzecz dla mnie, jeżeli chodzi o zilustrowanie książki.
A właśnie kiedy powstaje taka ilustracja? Czy wtedy, kiedy już bierzesz ołówek, czy kiedy bierzesz pędzel i zaczynasz już tworzyć? Czy w głowie, czy wcześniej?
No wcześniej, no najpierw czytam ten tekst i zawsze sobie zostawiam trochę przy wydruku, bo drukuję sobie ten tekst, zostawiam sobie trochę białego miejsca i tam sobie robię szkice. Taki powiedzmy wstępny storyboard. Natomiast później przy rozrysowywaniu już tego na czysto okazuje się czasami, że ja rysuję, próbuję coś narysować na czysto to, co wcześniej naszkicowałem. Okazuje się, że tamten szkic jest zdecydowanie lepszy od tego, co próbuję teraz robić na czysto. I czasami jest tak, że po prostu ten szkic zostaje przerobiony na już gotową ilustrację.
Tu musisz mieć szerokie marginesy przy tych.
Tak, tak, tak. No i dużo kartek dookoła, mnóstwo szkiców. Właściwie no, codziennie kilkadziesiąt szkiców powstaje, różnych. I to są, właściwie czasami to się aż tworzą ilustracje gotowe.
Ale teraz mówimy cały czas o ilustrowaniu książek?
Tak, ilustrowaniu książek, ale też podczas ilustrowania książek powstają postaci, powiedzmy, takie podobne do tych, które występują później w tej książce, ale nie są konkretnymi postaciami z książki, więc mogę wykorzystać je na przykład później przy swoich projektach, przy obrazach najczęściej. Ilustruję książki właściwie codziennie, z przerwą na malowanie obrazów, więc tego, no, tych ilustracji, szkiców powstaje mnóstwo.
Co ci sprawia większą przyjemność? Malowanie obrazów, czy szkicowanie i właśnie dodawanie też swojego spojrzenia na daną historię opowiadaną w książce?
Chyba porówno. Chodzi o to, że jeżeli zmęczę się już ilustrowaniem książki, to bardzo chętnie sięgam po pędzel i maluję obrazy. Malowanie też mogę malować non-stop, ale też w pewnym momencie też już mam przesyt tych kolorów, tych barw i wtedy przesiadam się na ołówek i zaczynam rysować już ołówkiem. A czasami bardzo chętnie sięgam właśnie po te starocie, które przerabiam i tworzę miniaturowe światy, tak jak na przykład świat Złodzieja Krzeseł, czy na przykład Misza i Grisza. To są książki, które powstały na przykład. Są zmaterializowane i te postacie występują w tych książkach.
To są postaci, które wymyśliłeś, czy które stworzyłeś, namalowałeś?
Wymyśliłem, uszyłem, sfilcowałem, zbudowałem świat, sfotografowałem i zilustrowałem książkę.
Od początku do końca pełne dzieło sztuki.
Tak, oprócz tekstu oczywiście. Oprócz tekstu, bo tekst został napisany przez kogoś innego, ale wszystko zostało zbudowane przeze mnie i później sfotografowane jako ilustracja.
To tak, to jeszcze szyjesz do tego, tak. Rozumiem?
Znaczy, żeby nie było, że to szycie to też jest takie troszeczkę kulawe, chociaż akurat tam się przy tej postaci się udało. Też czasami filcuję na sucho, bo to też jest dosyć ciekawe postaci można stworzyć.
Co to znaczy filcuję na sucho?
To jest taka dosyć popularna technika, gdzie igiełką nakłuwa się różnego koloru wełnę, to są takie włókna i to się utwardza i powstają, można z tego stworzyć właściwie wszystko, no, czy postaci nawet, no wszystko można z tego zrobić, tylko zależy od wyobraźni. Ale też jest plastelina, jest modelina, także no, ja staram się sięgać po różne techniki, żeby po prostu odpoczywać od innych.
To jak wygląda twoja pracownia? Tam jest wszystko?
Tak, tam jest wszystko. Wszystko oczywiście, no to szumnie powiedziane pracownia, no to jest duże biurko, wkoło mnóstwo rzeczy koło biurka, pochowane, część na wierzchu. No dużo rzeczy mam koło siebie, żeby można było cały czas korzystać z tego, żeby jednak jeżeli zainspiruje mnie coś, nie wiem, albo wpadnę na pomysł stworzenia jakiejś postaci, tak właśnie powstawał na przykład Misza i Grisza, to od razu sięgam właśnie po jakiś filc, po nitkę, igłę, próbuję coś uszyć. Czasami wychodzi, czasami nie wychodzi i tak pracuję codziennie.
A co musi absolutnie być zawsze pod ręką?
No mnóstwo ołówków. Teraz już mnóstwo ołówków. To już właściwie to widać na zdjęciach, które umieszczam na swoich profilach. I tego jest jak bardzo dużo. No dużo starych kartek, które też zbieram, skanuję, potem wykorzystuję, bo też tworzę kolaże w programach graficznych.
Ale jakich starych kartek?
Im bardziej zniszczone, im bardziej potłuszczone, im bardziej stare, tym lepiej.
Ale mówisz o kartce czystej, kartce papieru, która była kiedyś czysta, bo jest teraz.
Stare koperty, no dosłownie nawet skrawki, bo to można wykorzystać w bardzo ciekawy sposób. Zresztą często wykorzystuję to właśnie przy ilustrowaniu książek jako tła.
Tworzy takie wrażenie retro.
Tak. Zresztą tak jak jest na moich obrazach, ja staram się, żeby... No lubię też ten taki właśnie taki vintage'owy retro styl, dlatego te obrazy, które maluję, też bardzo często mają wokół swoją jakąś winietkę, są podniszczone. No... Obrazy maluję w ten sposób, to mogę troszeczkę tak zdradzić, że najpierw maluję ładny, czysty obraz, a potem go niszczę trochę. W każdym razie no taką mam technikę, że jednak potem zaczynam niszczyć i czasami się zastanawiam, czy dobrze robię, ale na razie to jakoś tam wychodzi.
Wiesz, Banksy i dziewczynka z balonikiem i niszczarka, która zaczęła ciąć.
No tam już, to już mocne zniszczenie było.
Robert, ale ty jesteś też ojcem i masz dzieci. One mogą wejść do twojej pracowni?
Oczywiście, że tak. Zresztą dość często mi pomagają. Pomagają na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest taki, że testuję czasami ilustracje na nich, to znaczy pytam się, czy co to jest, bo czasami te postacie są mocno surrealistyczne, więc muszę to sprawdzić. I tu się dobrze sprawdzają właśnie.
Jak daleko tata odjechał, tak? I na ile to jest jeszcze dla dzieci czytelne.
Dokładnie. I tutaj czy Lena, która jest młodsza, czy Filip dają mi wskazówki.
Też no to dobrze, to w jakim są wieku?
10 i 5, więc...
Lena ma 5, tak, Filip ma 10.
Tak, więc tutaj też to jest... dobry przedział, dlatego że mogę sprawdzić ilustracje dla młodszych i troszeczkę starszych.
No i też dziewczynka, chłopiec.
Tak, i poza tym też dużo rysują, a ja często potrzebuję takie rysunki zrobione ręką dziecka, bo w tych moich ilustracjach do książek czasami mogę wykorzystać właśnie takie oczywiście w cudzysłowie, bazgrołki, bo te ilustracje są rewelacyjne. Ja uwielbiam te ilustracje, które oni robią i dlatego też występują te ilustracje ich w moich ilustracjach. Także są przemycone też do książek.
Czyli niedaleko pada to jabłko w twoim przypadku, te jabłka?
No na razie tak, zobaczymy co będzie dalej. Bo...
Ale zauważasz, że mają też inne upodobania? Że na przykład jedno sięga po kredki, drugie po farby?
Bardziej, chyba bardziej... w takiej sferze zaangażowania, bo Filip jednak woli taką dokładniejszą pracę i wolniejszą, natomiast Lena bardzo spontanicznie. I tutaj mi się bardzo podobają ilustracje i u Filipa, i u Leny, natomiast no, Lena pracuje szybciej chyba. Mam nadzieję, że to jej zostanie, bo to różnie może być, może później jednak gdzieś to zostanie stłamszone, ale wydaje mi się, że jednak ona tutaj, chyba ta spontaniczność zostanie w rysowaniu.
Pytam cię o to też nie bez powodu, bo no, zbliża się Dzień Dziecka, my się przyglądamy tym naszym dzieciom, nie zawsze mamy czas, żeby teraz mieliśmy trochę więcej czasu, żeby je poobserwować w domu, skoro nas już kwarantanna zamknęła w czterech ścianach. Jakie błędy rodzice popełniają, dorośli popełniają, kiedy dzieci łapią za kredki, za farbę? Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, że nie lubiłam w szkole plastyki, bo pani zawsze zwracała mi uwagę, jak bardzo wyjeżdżam za linię. Nie mogłam sobie pofantazjować. Było jakieś odbicie, a ja tak bardzo sobie wyobrażałam, że ta sukienka, która była tutaj tak przycięta, to ona powinna być szersza.
No tak, to jest chyba najbardziej klasyczne, co się zdarza w przedszkolu, potem w szkole, nie wychodzić za linię. To mi się strasznie nie podoba i nawet moja żona, która jest nauczycielką, też starała się trzymać taki reżim, że no pokoloruj równo, nie wychodź za linię. A ja mówię, wychodź za linię, nie ma problemu.
Fantazjuj.
Tak, tak, tak. I poza tym też ostatnio doszedłem do wniosku, że chyba plastyka nie powinna być oceniana. A takie wyżycie się, czy to w kolorach, czy w jakiejś innej technice, jakiejkolwiek, malarskiej, na plastyce, nie powinno być oceniane, tylko powinno być po prostu ogólnie z góry nagradzane i wszyscy powinni dostać piątki, moim zdaniem. To jest moje zdanie i to, czy ktoś wychodzi za linię, czy nie, to kompletnie nie ma znaczenia. Dlatego te ilustracje dziecięce, dlaczego właśnie wykorzystuję na przykład ilustracje, rysunki na przykład Leny? Dlatego, że ja tego nie jestem w stanie już narysować w ten sposób. No u mnie już zostało to taka spontaniczność, te krzywe kreski, te takie spontaniczne oczy, duże głowy, to już zostało zabite. Ja muszę się starać, żeby tak narysować. Natomiast Lena po prostu robi to z zamkniętymi oczami. Gdybym ja miał to sam zrobić, chyba bym musiał robić to lewą ręką. Zdarzało się, że tak robiłem, że jeżeli chciałem zrobić imitację rysunku dziecięcego, to rysowałem po prostu lewą ręką, ponieważ jestem praworęczny, więc ta lewa ręka drżała, krzywo wszystko było i to w miarę jakoś przypominało trochę takie dziecięce rysunki.
No właśnie, to nie wychodź za kreskę, pilnuj się tutaj uważniej, no bo sprawdzamy możliwości, zdolności manualne dziecka, ale to można sprawdzić w zupełnie inny sposób, a tutaj, kiedy pozwalamy się dać ponieść dzieciom wyobraźni, no to niech malują jak chcą. Tak samo jest z mieszaniem kolorów. Dlaczego ta dziewczynka ma zielone włosy? Bo takie są ładne.
Tak, tak. A może taka, po prostu taka farba stała koło mnie. No więc wydaje mi się, że to tak jakby się tak zostawiając wolną rękę dziecku, można też czytać te rysunki, no bo to dziecko przelewa jakiś swój charakter, poza tym też jakiś stan psychiczny, w którym akurat jest. Może ma zły nastrój, może ma dobry nastrój. I to wszystko widać właśnie w tych rysunkach.
Rodzic dookoła skacze i cały czas pilnuje porządku.
W stosunku do mnie też może być taki zarzut. Czasami też przypilnuję, chociaż staram się po prostu zacisnąć zęby, a potem po wszystkim posprzątać. No bo raczej dzieciaki to jednak chcą tworzyć, malować, a chyba mniej sprzątać.
No właśnie, dzieci jak dostają farbki, to dość często zaczynają w tych farbkach mieszać, ale to już chyba nie najlepiej, to już wtedy warto zapanować nad tym, co się dzieje.
No tak jak wspomniałem wcześniej, najlepiej w ogóle nie ograniczać, natomiast chyba no z tym mam, to jest jedyna rzecz, z którą mam problem, bo jak dziecko zaczyna, czasami oczywiście, jak zaczyna mieszać te kolory, to finalnie wychodzi kolor czarny albo jakiś szarobury. Oczywiście to też jest wspaniały kolor, ale oczywiście nie ingeruję w to. Zostawiam tak jak jest, dlatego próbuję wytłumaczyć oczywiście w międzyczasie, że czasami lepiej tych ciemnych kolorów używać troszeczkę później, na początek troszeczkę jaśniejszych. Ale to tylko taka delikatna sugestia. Właściwie i tak zawsze zostawiam wolną rękę dzieciom.
Mhm. A jak nauczyć dziecko narysować ślimaka, narysować samemu i potem niech odwzorowuje, pokazać coś, jakiś przykład, czy niech się przygląda naturze?
Zauważyłem u swoich dzieci, tak mogę powiedzieć, zauważyłem, że dużo dają im kreskówki i jeżeli na przykład próbują narysować powiedzmy tego ślimaka, to nie to robią to po prostu z pamięci. Lena na przykład ma do tego bardzo ma taką pamięć, że właściwie nie musi zaglądać, jeżeli chce coś narysować, tylko po prostu to rysuje, ma gdzieś to zakodowane już. Często rysuje z ruchomego obrazka, czyli ogląda jakąś kreskówkę i przerysowuje tą postać, więc to też jest moim zdaniem takie zaskakujące, bo jednak narysować ruchomy obraz, daną postać, wychwycić charakterystyczne cechy z postaci, która cały czas się gdzieś porusza, przesuwa, nie jest statyczna, no to też jest jakieś tam osiągnięcie, więc to mi się podoba.
A jeżeli dziecko ma swoją wyobraźnię i te postaci są no niezbliżone do człowieka, ale ono twierdzi, że to jest pies, to jest kot, to jest człowiek, a tam to jest właśnie ślimak, chociaż to ślimaka nie przypomina, to znaczy, że ona jest bez talentu? Czy to jest dziecko z wyobraźnią, a lubi rysować? Musimy pilnować.
Nie, to właściwie dziecko od razu ma talent, jak zaczyna rysować. I jeżeli to nawet nie przypomina, przypomina postaci, czy powiedzmy tego ślimaka, to nie ma znaczenia moim zdaniem. Właśnie my powinniśmy się od nich uczyć. No ja się w każdym razie uczę od swoich dzieci rysowania, więc każdą postać, którą narysują, każdą rzecz, czy to jest drzewo, od razu staram się skanować na bieżąco i zakładam bazę ich rysunków. No i czasami pytam się, czy mogę wykorzystać, więc nawet jeżeli ten ślimak jest nie ślimakowaty, to i tak często on mi się przyda, a oni mają przynajmniej z tego satysfakcję, że jednak się przydaje, że jednak gdzieś można to wykorzystać.
Chyba największym błędem dorosłych i rodziców jest zniechęcanie poprzez komentarze, że to jest
tak.
Nie takie, jak powinno być.
Właśnie dlatego uważam, że lekcje plastyki nie powinny być oceniane, tylko powinny być zawsze powinny być ochy i achy. Jaki by rysunek nie był, to on jest zrobiony przez dziecko według jego wyobraźni. Miał ochotę malować czarną kredką dzisiaj, więc niech narysuje sobie czarną kredką, jeżeli to nawet miałoby być słońce. I moim zdaniem to zawsze są jakieś, powiedzmy, takie mini arcydzieła. I nie powinny być chyba...
Ani oceniane, ani tym bardziej krytykowane, ani wyśmiewane.
Tak.
To może na zawsze już.
Tak. To są blokady, które później mają dorośli, bo jeżeli powie się dorosłemu, to teraz narysuj rower, to dorosły powie, ale ja nie umiem. No przecież dorosły wie, jak wygląda rower. Pewnie nieraz rysował kółko, czy co, ale mówi, że nie umie. Od razu na dzień dobry. Oczywiście, gdyby dostał ołówek i kartkę, pewnie by narysował, ale od razu jest taka blokada, ja nie umiem. Więc myślę, że to też wynika właśnie z takiej blokady, która gdzieś została wcześniej już, tak nawarstwiła się troszeczkę i najpierw jest obrona, a potem no może spróbuje narysować i okazuje się, że potrafi.
I jaka duma
tak,
wtedy.
Tak, dokładnie.
A ty pamiętasz, jak zaczynałeś rysować, malować i kiedy?
Znaczy... Przypomniałem sobie, bo jednak ta architektura troszeczkę sprawiła, że odszedłem od rysowania, malowania i kosztem deski kreślarskiej, potem komputera, pracowałem dosyć długo w architekturze. W pewnym momencie ta architektura zaczęła mnie troszeczkę nużyć i wróciłem do malowania. I wtedy sobie przypomniałem właśnie też, jakie książki przeglądałem, jakie komiksy, będąc dzieckiem, i przypomniałem sobie, że faktycznie dosyć dużo rysowałem przez całą podstawówkę. Przerysowywałem, rysowałem. Chyba plastyka była moim takim ulubionym przedmiotem. No to wtedy to się tak zaczęło. Wtedy też pokątnie kupione farby olejne, zrobione płótno, więc to też testowałem, będąc młodym.
Testowałeś te różne sposoby. Od najmłodszych lat w domu, w rodzinie był ktoś, kto malował, kogo podpatrywałeś, komu się przyglądałeś?
Nie.
Bo teraz mówimy o tym, że twoje dzieci mogą zajrzeć do twojej pracowni, mogą przyglądać się, co tata robi, jak maluje, jak rysuje, po co sięga, a ty?
No, no nie, to tak, tak. Właściwie od początku sam się tym zajmowałem. Jedynie co podglądałem, to po prostu książki, czy jakieś komiksy gdzieś przerysowywałem. To taka najprostsza forma uczenia się rysowania tak naprawdę. To samo z malarstwem. To wszystko przyszło, kiedy pracowałem jako architekt i być może z tego znużenia tą architekturą zacząłem wracać do malowania. I to też jest tak, że nie od razu mi wszystko wychodziło. Właściwie to, że teraz tutaj siedzę i możemy rozmawiać o książkach, które ilustruję, to jest duży, duży przypadek. Wszystko zaczęło się od malowania, natomiast to, że ilustruję książki, to też bardzo duży przypadek jest.
Jaki?
Można powiedzieć, że to jest dzięki mediom społecznościowym. Jeżeli gdzieś tam zostało to zauważone, wrzucałem ilustracje, które właściwie tylko były oceniane przez
osoby, znajomych z Facebooka.
Tak, znajomych z Facebooka, a jeszcze nawet nie było wtedy chyba Facebooka. To jeszcze wcześniej, przed Facebookiem. To oczywiście zostało gdzieś tam zauważone przez jakieś różne gazety, więc miałem przyjemność przygotowywania ilustracji właśnie takich prasowych. No a potem była propozycja pierwszej książki, no a potem już drugiej i tak to się zaczęło.
Ile tych książek już zilustrowałeś?
No tak, to ostatnio miałem takie pytanie, więc chyba musiałem podliczyć. To jest ich około 30 tytułów, tak mi się wydaje, coś takiego.
I wszystkie masz na półce?
No to chyba tak, chyba tak. Są.
Bo ja miałam też pytanie od kogoś z wydawnictwa, które teraz tobie zadam. Czy ty też książki dla dorosłych ilustrujesz?
Nie, jeszcze mi się nie zdarzyło. Nie, jeszcze nie.
Jak się mówi o malarzach, to się wyobraża sobie takiego człowieka, który idzie gdzieś w plener i przygląda się przyrodzie, teraz współcześnie to może ulicy, przygląda się twarzom, ludziom, portretuje, no i potem z tego tworzy, to jest jego inspiracja. A co ciebie inspiruje? Gdzie ty szukasz inspiracji?
No chyba też wszędzie, ale to też chyba nie jestem takim typowym malarzem. Ja to zawsze mówię z takim przekręconym beretem i
urwanym uchem.
Na przykład, tak, tak. No chyba nie. Jestem takim współczesnym może grafikiem, malarzem, trudno tak powiedzieć. No nie wiem, tak już teraz sobie myślę o tym, co robię na co dzień. Natomiast jeżeli chodzi o inspirację, to no wszędzie.
Ale potrafisz nie wyjść z domu i się czymś zainspirować?
No cały czas tak. Właściwie chyba tu muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o tą kwarantannę, która nas spotkała, to miałem to szczęście, że już jestem na kwarantannie od chyba 10 lat, więc bo pracuję cały czas w domu. Jeżeli mi się uda gdzieś wyjechać, to staram się mieć ze sobą jakiś szkicownik, akwarelki, więc też powstaje trochę tych ilustracji czy obrazów. Ale niekoniecznie one są odwzorowaniem otoczenia, gdzie akurat jestem, więc chyba jednak zamknięty jestem w tym swoim świecie tych takich potworków, można powiedzieć, tych moich kolorowych, więc przynajmniej na chwilę obecną. Być może niedługo wejdę w jakiś inny okres i zacznę malować inne rzeczy, chociaż muszę powiedzieć, że w zeszłym roku stworzyłem taką kolekcję obrazów inspirowanych klasycznymi obrazami Van Gogha, Leonardo da Vinci. Gdy próbowałem przełożyć Van Gogha, to była taka seria, gdzie postaciami był kogut, kura, ale w klasycznej odsłonie, czyli była dama z gronostajem i był na przykład Van Gogh, więc okazuje się, że jednak nie każdy może tak malować, bo to czasami się spotyka, że o, tak łatwo się malowało, tak jak na przykład Nikifor. Taka dosyć naiwna kreska, takie dosyć proste przedstawienie sytuacji. Bardzo trudno się to malowało, więc Nikifor był świetnym artystą. Uwielbiam jego obrazy. Podobnie właśnie jak też Van Gogha, czy na przykład Leonardo da Vinci. Chociaż to są klasyczne obrazy. Niczym nie są podobne do tego, co ja przedstawiam na swoich pracach.
A ja sobie już wyobrażam, jak mówisz o tym szkicowaniu, wiesz, jak Jack Dawson, który idzie z tym szkicownikiem po Titanicu, siada i pokazuje.
Ja bym tak chciał. Właśnie dlatego zazdroszczę kolegom ilustratorom, którzy w każdym miejscu mogą ilustrować, ale ja chyba nie robię tego dlatego, że jeżeli gdzieś wyjeżdżam, to odpoczywam po prostu od tego.
Mówisz, że zazdrościsz takim kolegom, którzy potrafią w każdym miejscu i w każdej sytuacji usiąść ze szkicownikiem i rysować.
No tak, tak. Poza tym to też fajnie wygląda, jak jest taki szkicownik, który w pewnym momencie zamienia się w dziennik i to mi się podoba. Ja mam mnóstwo szkicowników i żadnego nie potrafię skończyć, więc tutaj właśnie ubolewam, bo to świetnie wygląda, kiedy można sobie zajrzeć do takiego szkicownika. No ja jednak rysuję dosyć sporo na luźnych kartkach, więc muszę je też później jakoś zbierać. Natomiast te szkicowniki takie właśnie z podróży zawsze mi się podobały i naprawdę jak obserwuję to najczęściej właśnie na różnych portalach społecznościowych, innych ilustratorów. Zawsze mnie to pociągało. Bardzo mi się to podoba i im zazdroszczę tego.
Mm-hmm. A ja z kolei zazdroszczę malarzom, że mogą sobie namalować i narysować coś pięknego, co wisi u nich na ścianie. U ciebie dużo wisi twoich prac?
Tak, tak. U mnie wisi dużo prac, ponieważ nie mam miejsca, więc sporo prac mam w pracowni znajomego i sporo też wisi w galeriach, więc jak tylko mam możliwość, to je po prostu wywożę. Najczęściej do Kazimierza Dolnego. Tam mam stałą ekspozycję.
Tam w galerii Leonardo?
Tak, w galerii Leonardo już od ponad 10 lat mam stałą ekspozycję i gdy przypominam sobie, kiedy zacząłem właściwie tak tworzyć, można powiedzieć na poważnie, no to chyba od tamtego momentu, kiedy znalazłem się pierwszy raz w Kazimierzu Dolnym, to było przy okazji festiwalu Dwa Brzegi, festiwalu filmowego i dosłownie przez przypadek żona weszła do tej galerii i zagadała właściciela galerii, czy moglibyśmy pokazać kilka prac, a miałem je przy sobie, ponieważ część wiozłem też do Warszawy. I od słowa do słowa okazało się, że już tydzień później byłem z pracami oprawionymi, mogłem je tam umieścić i muszę powiedzieć, że to był dopiero początek jakby powrotu do tego, co robię, ponieważ wtedy jeszcze to były akwarele, takie dosyć realistyczne, chociaż z taką nutką surrealizmu, a dopiero potem w ramach tego, że zauważyłem, że to, że w galerii się sprzedają te obrazy, że się podobają, to mnie troszeczkę tak zmobilizowało, żeby tworzyć dalej.
Odważniej i
zacząłem eksperymentować. I tam właśnie powstały te eksperymentalne sklejki, potem troszeczkę zacząłem malować na płótnie i to się tak zaczęło, taka spirala zaczęła się nakręcać. I No od tego, co się zaczęło, czyli od tego, że miałem możliwość pokazania swoich prac w galerii, potem to zostało dostrzeżone przez prasę, potem przez wydawnictwa, no i dlatego teraz mogę...
Po 10 latach.
Tak, i dlatego, no to, tak to się, tak można powiedzieć, że od 10 lat to się tak toczy.
Czyli w momencie, kiedy też na świat przyszedł twój syn. Tak mi się jakoś
tak, tak.
Złożyło.
I od razu mam w głowie takie właśnie charakterystyczne zdjęcie, że gdzie żona stoi już w zaawansowanej ciąży w wejściu do galerii właśnie w Kazimierzu, oświetlonym słońcem Kazimierzu Dolnym. To wtedy już był pierwszy raz uczestniczył, ale jeszcze nie na zewnątrz, że tak powiem.
I jeszcze nie tak świadomie, jak dziś może uczestniczyć w wernisażach taty.
Tak, tak. No chociaż to już dla nich troszeczkę oczywiste i
normalne. Taka codzienność.
Taka codzienność. Oczywiście to nie jest tak, że codziennie mam wernisaże, ale staram się przynajmniej kilka razy w roku otworzyć jakąś wystawę ze swoimi obrazami, więc wtedy też mogą uczestniczyć w tym.
A we Wrocławiu kiedy będą do zobaczenia? Planuje się coś?
Teraz w najbliższym czasie chyba nic, ale jeszcze przed kwarantanną udało się w ramach Alliance Française zostałem poproszony...
W bibliotece publicznej.
Zostałem poproszony, żeby właśnie przygotować na otwarcie. To jeszcze było kilkanaście dni przed zamknięciem wszystkiego, co można było zamknąć. Niestety obrazy zostały po ekspozycji chyba około 2 tygodni zostały zamknięte w bibliotece.
Być może ona powróci, zostanie odsłonięta na nowo, otwarta. Przecież tam czekają.
Być może tak, może się uda, zobaczymy.
A co ci sprawia w pracy największą frajdę? Właśnie praca dla dzieci, praca dla dorosłych?
Efekt, jaki widzę, że coś powstało, a to, że odbiorcami są dorośli czy dzieci, to już właściwie zawsze jest jakiś pozytywny odzew. Ale szczerze powiem, że chyba częściej... daje mi satysfakcję, jeżeli, a to zwłaszcza przy obrazach, że dorośli odbierają to pozytywnie, bo z dziećmi właściwie nie mam problemu. Im się to podoba, to co maluję, ale tutaj właśnie zawsze staram się tak zrobić ilustrację czy obraz, żeby odebrany był też pozytywnie przez osobę dorosłą, że u dorosłego budzi się ten przysłowiowe dziecko się budzi i też czasami pieje, bo widzi, że się strasznie podoba i to jest niesamowite, że coś, co jest właściwie no, teoretycznie skierowane do młodszego odbiorcy, jest bardzo pozytywnie odebrane przez dorosłych.
I jednocześnie, jak się podoba i dorosłym, i
tak,
dzieciom.
Tak, to jest, szczególnie, tak.
To
tak,
jest
tak.
Szczególnie frajda. Ale ty też pracowałeś jeszcze w teatrze, prawda? Współpracowałeś z teatrem, tworząc scenografię.
Tak, tak, tak. No, współpracuję z różnymi teatrami nadal. Zaczęło się właśnie od Wrocławskiego Teatru Lalek, dla którego przygotowywałem kilka plakatów do kilku sztuk. Przygotowywałem programy też.
I jakie plakaty? Pamiętasz?
Tak, tak. Tutaj był plakat do SAM, czyli przygotowanie do życia w rodzinie, o ile dobrze pamiętam.
Tak.
Też do Czarodziejski Flet i tutaj z tym plakatem miałem chyba najwięcej problemów, bo zaryzykowałem i stworzyłem tunnel book, który no, zbudowałem w pracowni, potem sfotografowałem na potrzeby tego plakatu, ale udało się jakoś, że to przeszło. Więc jestem zadowolony, naprawdę bardzo mi się podoba ten plakat. Poza tym jeszcze były plakaty do Krzywi Ryjka, cała ta oprawa graficzna, która towarzyszy przy premierze chociażby danego spektaklu. A poza tym no, Filip miał to szczęście, że też uczestniczył przy tworzeniu scenografii, bo ja też zrobiłem kilka scenografii do spektakli, między innymi do teatru w Kielcach czy do teatru w Poznaniu i mógł zobaczyć, jak się tworzy, czyli uczestniczył w pracowni, jak panowie tworzą lalki według projektu. No, widział wszystko od kuchni, także widział też te nocne próby, uczestniczył w nich, więc całą tą taką mozolną pracę mógł zobaczyć od kulis.
Ale jaka przygoda. Potem w domu...
Dla mnie na pewno duża, bo jednak zobaczyć, jak powstaje spektakl, jak to się wszystko musi zgrać, jak muzyka, choreografia, te wszystkie postaci, aktorzy, to wszystko w nocy robi niesamowite wrażenie w teatrze.
A czy takie właśnie wydarzenie jak teraz, ta epidemia, czy to też jest rzecz, która artystę w jakiś sposób inspiruje?
Tak, jak najbardziej. Chociaż na temat kwarantanny powstał tylko jeden dziwny rysuneczek mój niedawno, ale dostałem propozycję, żeby przygotować teraz jeden dzień z życia właśnie w kwarantannie, więc, ale jeszcze nie wiem dokładnie, co to będzie, więc dopiero będę się zastanawiał, szkicował, bo obrazek muszę oddać do 27 czerwca.
Już wiesz, co to będzie?
Nie, jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem, zastanawiam się.
Porozmawiaj z dziećmi, powiedzą, zrobią ci taki prezent z okazji Dnia Dziecka i powiedzą ci, tata, Nasza kwarantanna, to wiesz.
No,
i malujesz i
masz. Oczywiście, jak najbardziej.
Bardzo ci dziękuję, Robert, i za te opowieści. I oczywiście będziemy czekać na twój wernisaż, twoją wystawę, a książka, którą podpisałaś, jest dla naszych słuchaczy przygotowana. Można ją wygrać dziś, będzie można wygrać także w poniedziałek, kiedy naszym gościem półki z książkami będzie autorka tekstów. I do usłyszenia będzie po godzinie 15, a wówczas też książka do wygrania. Jak się dziś nie uda, to po 15 w poniedziałek będzie czekać po raz kolejny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.